Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj jest bardzo szczególny dzień, bo nie tylko możemy świętować niedzielę, dzień, w którym się zbieramy tutaj wszyscy jako Kościół, ale także możemy świętować urodziny naszego brata, 90. urodziny, co jest naprawdę bardzo szczególnym wydarzeniem. Tak? Jeżeli spojrzymy to na to z czysto ludzkiej perspektywy, to 90 lat to jest naprawdę bardzo dobre osiągnięcie. W Polsce, gdzie średnia długość życia ludzi wynosi około 75 lat, a sprawdziłem specjalnie, i mężczyźni dożywają średnio podobno 71, kobiety więcej 79, więc średnia wychodzi 75. Tak, nasz brat z łaski pańskiej osiągnął już 90 lat, a zobaczymy, jak dłużej się uda jeszcze więcej. Ale wiecie, obchodzenie 90 urodzin w 2013 roku znaczy, że nasz brat musiał się urodzić w 1923, jeżeli dobrze liczę. To jest naprawdę bardzo dawno temu. Ja nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, w jakich czasach on się urodził, jakie rzeczy musiał przechodzić także przez to. To był czas dwudziestolecia międzywojennego, tuż po I wojnie światową, przed II. Wtedy to odrodziła się Polska po byciu podległą pod zaborami. Wtedy też wybudowano port w Gdyni, targi poznańskie były wybudowane i masę różnych rzeczy, inwestycji tutaj w Polsce się odbywało. I nasz brat tego wszystkiego na pewno doświadczał. Masę historii ma z tym związanych, które może nam przecież jeszcze zdążyć opowiedzieć. Także nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale technologicznie bardzo inaczej wyglądało to życie. Zupełnie inaczej się wtedy ludziom żyło. Nie było tak wygodnie, jak my mamy dzisiaj teraz. Nie było żadnego internetu, nie było telefonów komórkowych, nie było pralek automatycznych, zmywarek, tego wszystkiego, co nam na co dzień ułatwia życie. Wyobrażacie sobie bez tego żyć, jakby było nagle ciężej, tak? Gdyby nie było telewizji, z której można czerpać informacje, to jeżeli ktoś chce się coś dowiedzieć, to ewentualnie radio, może gazetę, no, uda się rano kupić. Także to jest czas, kiedy urodził się nasz brat. To jest czas, kiedy on dorastał, kiedy żył po prostu tutaj na tym świecie. I to jest 90 lat życia. Ma czym dzielić się z nami. Wiecie, te 90 lat, to także z Bożej perspektywy to jest nic. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale nasz Bóg jest wszechwieczny. Tak? On nie miał żadnego początku, nie ma końca. I jak czytamy w drugim liście Piotra, trzeci rozdział, ósmy werset, mówi tak: niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jest jak jeden dzień. Dla Boga nie ma znaczenia czas. Dla Niego pojęcie czas może w ogóle nie istnieć, tak? On się nie starzeje, nie przybywają mu zmarszczki na twarzy, nie przybywają mu siwe włosy. Nasz Bóg jest niezmienny. Śpiewaliśmy o tym, że On jest dziś taki sam. I On zawsze jest taki sam. On się nigdy nie zmienia. Zawsze nas niesamowicie kocha. Ale kiedy ja myślę o starości, o tym, że kiedyś też się zestarzeję, teraz mam inne wrażenia niż to, co miałem kiedyś. Muszę się wam przyznać, że będąc w wieku 5 czy 6 lat, leżałem sobie kiedyś rano, nie wiem, w sobotę prawdopodobnie, jeszcze w swoim łóżku się obudziłem i tak sobie, nie wiem skąd, pomyślałem, że się chyba kiedyś przecież zestarzeję. I ta myśl, będąc 5 czy 6-latkiem, była dla mnie zatrważająca. To było dla mnie coś strasznego. Ja nie potrafiłem w ogóle przyjąć tego do wiadomości i nie chciałem. Wiecie, ja wtedy naprawdę nie podobała mi się ta wizja i z tego, co pamiętam, nawet się chyba rozpłakałem. I ten świat patrzy na to zupełnie tak samo. Wiecie, ja teraz mam trochę inną perspektywę, Bożą perspektywę, bo wiem, że mamy życie wieczne, że będziemy w wiecznej radości z Bogiem. Ale ten świat, w którym żyjemy, myśli dokładnie tak samo, jak ja myślę, mając 5 czy 6 lat. Nie wiem, czy widzicie, ale dookoła nas promowani są tylko i wyłącznie zawsze młodzi ludzie w mediach, w telewizji. Kiedy otworzymy gazety, zawsze są piękni młodzi ludzie i nikt nie zwraca uwagi na tych, powiedzmy, powyżej 50. Rządy nawet, różne organizacje organizują najróżniejsze akcje, żeby promować także tych jeszcze aktywnych zawodowo po 50, żeby pomóc im odnaleźć pracę, a przecież to są naprawdę dobrzy pracownicy i nie ma żadnego problemu z nimi. Są nawet lepsi często niż ci młodzi, jeszcze niedoświadczeni. I tak jest w telewizji bardzo często. Nie wiem, czy oglądacie może jakieś seriale, ale tam głównie skupia się uwaga widza zawsze na tych młodych. W Polsce jeszcze to nie jest tak obecne, ale w Stanach starsi ludzie są w telewizji, nie mówię, że naprawdę, ale lansuje się coś takiego, że starsi ludzie nie znają się na niczym, nie mają zdań, nie powinni mieć zdania, nie powinni mieć prawa głosu, a to jest zupełne przeciwieństwo tego, czego uczy nas Biblia. Kiedy zastanowimy się o tym, co Bóg mówi o starości, to powinniśmy zupełnie inaczej to odbierać. Jest wiele ksiąg Biblii i kilka z nich jest poświęcone właśnie mądrości, która jest zdobywana przez nas wraz z wiekiem. Jest poświęconych temu, że my możemy zdobywać nie tylko wiedzę, ale i taką prawdziwą mądrość życiową. I są to przypowieści Salomona, jest to księga kaznodziei Salomona, jest to także pierwszy i drugi list do Tymoteusza, także list Tytusa. Jest masę informacji, które przekazują starsi mężczyźni do swoich młodszych braci, do swoich synów, także do córek. I oni chcą, abyśmy my zdobywali tą wiedzę, abyśmy zdobywali tą wiedzę i uczyli się nie tylko na swoich błędach, ale także na ich, które już może popełnili. Żebyśmy nie musieli trwać w tych wszystkich rzeczach, które nie są dobre dla nas. I jedna właśnie z tych ksiąg, Księga Kaznodziei Salomona, została napisana, Przypowieści Salomona, została napisana przez Salomona i kilku innych bożych mężów po to, żeby ich synowie mogli dowiadywać się o Bożej mądrości, jak jej doświadczać, jak żyć naprawdę. I kiedy zwrócimy uwagę na pierwsze 7 wersetów, które jest zapisane w tej księdze, od razu będzie dla nas jasne, po co ona jest. I czytamy tak. Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie i prawości, dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnie słowa mędrców i ich zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą mądrością i karnością. I cała ta księga jest właśnie taką jedną wielką instrukcją dla młodych ludzi, nie tylko dla młodych, ale przede wszystkim dla młodych, którzy muszą tą wiedzę dopiero zdobyć. I ja sobie wypisałem takie 5 punktów z po kolei z tych wersetów, po co jest ta księga, po co w ogóle jest dla nas Biblia, tak? I punkt 1, poznanie mądrości i karności. Punkt 2, zrozumienie mów roztropnych. Trzecia rzecz to przyjęcie pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości, prawie i prawości. Czwarta rzecz to dla udzielenia prostaczkom roztropności, czegoś, co bardzo często brakuje ludziom. Piąte to nauczenie młodych poznania i rozwagi. I Bóg chce, abyśmy to wszystko osiągali. Wiecie, nikt nie jest w stanie tak z siebie po prostu zdobyć to wszystko. To wymaga czasu, to wymaga poznania, to wymaga po prostu obcowania z innymi ludźmi, także i uczenia się. I to są bardzo ważne rzeczy. I kiedy przeczytamy dalej, jest pierwsza rzecz, którą Salomon pisał do swojego syna. Nie będziemy całej księgi rozważać. Ja chcę, żebyśmy tylko skupili się na tym pierwszym fragmencie do 19 wersetu. Jest napisane tak. Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią, chodź z nami, zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego. Pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i ciało, jak tych, którzy zstępują do otchłani. Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem. Zważ swój los z naszym. Wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą. Wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki, gdyż ich nogi biegną do złego. Śpieszą się, aby przelać krew. Lecz na próżno zastawiona jest sieć na oczach wszelkiego ptactwa, bo oni czyhają raczej na własną krew, czatują na własne życie. Taki jest los wszystkich, którzy polują na niegodziwy zysk. Zgubią tych, których pogoń za nim opanowała. I kiedy zwrócimy uwagę na te słowa, kiedy przemyślimy, o co w tym wszystkim chodzi, to tutaj ojciec mówi do swojego syna, aby właśnie uważał na nieodpowiednie towarzystwo, aby uważał, żeby nie chciał po prostu podążać za jego rówieśnikami, którzy najczęściej robią nieodpowiednie, głupie, a nawet grzeszne rzeczy. Oni mają taki mały biznesplan, chcą rozkręcić biznes, chcą napadać na ludzi, chcą ich rabować, chcą ich mordować i dzięki temu żyć dostatnie. Stwierdzili, że to będzie fajniejsze, ciekawsze, nie trzeba rano wstawać do pracy, nie trzeba tak harować, jest lepsza zapłata niż na etacie prawdopodobnie. I jest wszystko fajniej, tylko że to jest wbrew Bożym zasadom i nie tego Bóg od nas oczekuje. I właśnie tutaj się objawia ta mądrość, którą Salomon przekazuje swojemu synowi, swoim dzieciom, a także nam przez to. I dla mnie ta księga jest bardzo istotna i bardzo ten fragment szczególnie jest bardzo żywy, bo ja pracuję w gimnazjum, ja widzę to na co dzień, tak? Tam nie jest, tam się nie mordują na szczęście uczniowie, ale jest bardzo często tak, że dobierają się w różne kliki, paczki, w najróżniejsze grupy i wymyślają przedziwne różne rzeczy. I tak się to się dzieje, kiedy po prostu jest grupa rówieśników, którzy sami w sobie już na własną rękę nie są mądrzy, co dopiero jak się zbiorą większą ekipę. Wtedy w ogóle już przychodzi taki czas, że każdy chce się prześcignąć, każdy chce się popisać po prostu, kto wymyśli coś śmieszniejszego, głupszego może. I nie do tego powinniśmy dążyć. Biblia nas uczy, że mamy czerpać mądrość właśnie od starszych. To oni są od nas mądrzejsi, to oni są bardziej doświadczeni, to oni wiedzą, przez co już przeszli w życiu i mogą nam zaoszczędzić wiele trudu. I Biblia nas zachęca, żebyśmy dowiadywali się tego wszystkiego od starszych. I tak chciałem, żebyście sobie wyobrazili, żebyście mieli taką ilustrację. Wyobraźcie sobie małe dziecko, które próbuje nauczyć się jeździć rowerem. Gdyby nie dostało żadnych instrukcji, gdyby po prostu miało przed sobą rower, może nawet nigdy nie wiedziało wcześniej o tym, że to jest rower i że na tym się jeździ, jak na tym usiąść, to na pewno minęłoby sporo czasu i wiele razy musiałoby się wywrócić, żeby w ogóle nauczyć się jeździć na tym pojeździe, żeby w ogóle zrozumiało, co w tym wszystkim chodzi, jak utrzymać równowagę, żeby wyćwiczyło się w tym wszystkim. I może po pewnym czasie by się udało, ale to by wymagało trudu, wysiłku, na pewno sińców, wiele płaczu. A teraz wyobraźcie sobie, jak to wszystko wygląda, kiedy jest tam jeszcze jakaś osoba dorosła, albo przynajmniej starsza, która już potrafi jeździć na rowerze. Kiedy daje przykład, kiedy pokazuje, jak można usiąść, jak można zacząć jechać na tym rowerze, tak? Może wspomóc także, przytrzymać ten rower, może domontować nawet, przyczepić boczne koła, tak? Gdzie samo dziecko na to nie wpadnie, nie zrobi tego. Właśnie od tego są ludzie od nas trochę starsi i mądrzejsi, po to, abyśmy czerpali z nich przykład, po to, aby mogli nas wspomóc w tym wszystkim, co nam nie do końca zawsze wychodzi, bo jeszcze nie mamy o tym pojęcia. I wiecie, ja chciałbym, żebyśmy zwrócili jeszcze uwagę właśnie na dwa fragmenty. Pierwszy to jest Hioba, 12 rozdział, 12 werset. Jest napisane tak. U sędziwych jest mądrość, a w długim życiu zdobywa się roztropności. Z kolei w Przypowieściach Salomona 16:31 czytamy, i to czytałem ostatnio na nabożeństwie, kiedy mówiłem, że będzie właśnie to kazanie. Wspaniałą koroną jest siwizna. Dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości. I ja myślę, że to, co teraz mogę powiedzieć, nie do końca może wszystkim, szczególnie młodszym, przypasować, ale moim zdaniem, po tych doświadczeniach, które mam z ostatnich lat, wydaje mi się, że najlepszym przyjacielem dla młodego mężczyzny czy młodej kobiety wcale nie są jej rówieśnicy, czy ich rówieśnicy. Wcale nie jest tak, że najlepsze towarzystwo i te, z którymi powinniśmy spędzać najwięcej czasu, to ci, z którymi nam jest najwygodniej i najfajniej zawsze, ci, którzy są obeznani z tą technologią, z którą my obcujemy. Wydaje mi się, i Biblia mnie do tego bardzo często przekonuje, że my powinniśmy jak najwięcej czasu spędzać właśnie ze starszymi i mądrzejszymi od nas. I ja w domu miałem przykład mojego taty. Mój tata jest bardzo pracowitym mężczyzną i bardzo cenię go za to. Nauczył mnie, jak pracować, jak powinien zachowywać się mężczyzna pod tym względem, ale niestety nie nauczył mnie wielu rzeczy odnośnie wiary. Nie nauczył mnie wielu rzeczy, do których musiałem z czasem sam dorosnąć. Nie miałem pojęcia w ogóle, że takie kwestie istnieją. I kiedy przyszedłem tutaj do zboru, dopiero mogłem na kurs językowy mogłem się nauczyć o Bogu. Dopiero kiedy poznałem innych braci, oni także Piotra czy Marka, mogłem nauczyć się o wielu innych rzeczach, które są istotne dla mojego życia, o których nie miałem wcześniej zielonego pojęcia. I kilka lat temu też poznałem wujka Grzegorza ze Szczecina, wujka Grzegorza Walczaka. On chyba, mógłbym powiedzieć, ma największy wpływ z tych wszystkich mężczyzn, których właśnie teraz wymieniam, bo to jest człowiek, który zaprosił mnie do siebie do domu, który otworzył swoje drzwi przede mną, który pokazał mi, jak wygląda jego życie na co dzień. Mogłem doświadczyć tego, jak zajmuje się swoją rodziną, jak poświęca się dla nich, jak razem z nimi czyta Biblię, jak razem z nimi modli się, jak przejmuje się ich problemami, jak naprawdę żyje, jak prawdziwy ojciec. Ja nie mówię, że tutaj nie ma takich, ja wierzę, że są, ale ja nie doświadczyłem tego wcześniej, nie widziałem tego i nie zdawałem sobie często nawet z tego sprawy, jak powinno właśnie takie bycie ojcem i mężem wyglądać. I dopiero dzięki wujowi mogłem to wszystko się nauczyć, mogłem doświadczyć tego, mogłem zobaczyć, mimo że może słyszałem o tym, ale to gdzieś było dla mnie odległe. Dlatego jestem za to Bogu bardzo wdzięczny. I ten model, o którym właśnie teraz mówię, to jest model, który reprezentował też Jezus przecież, tak? Jezus miał swoich 12 uczniów, których wdrożył we wszystko, co jest tylko możliwe, co oni, całą wiedzę, którą posiadali, mieli od Niego. On poświęcił kilka lat swojego życia na to, aby wyposażyć ich we wszystko, co było im potrzebne. Tak samo Paweł inwestował w Tymoteusza. I ja to widzę tak, i Biblia tak to pokazuje, że młodzi mężczyźni i chłopcy potrzebują starszych braci. Potrzebują w zborze naprawdę prawdziwych mężczyzn, którzy będą ich prowadzić, którzy pokażą im, jak być prawdziwym ojcem, jak być prawdziwym mężem, jak modlić się, jak robić wszystko dla Pana. Ale tak samo jest z kobietami. Kobiety także potrzebują wzorców. Kobiety także potrzebują dzielić się swoimi doświadczeniami i dostawać przede wszystkim wiedzę od starszych sióstr. Muszą wiedzieć, od nich mogą się dowiedzieć, jak być naprawdę bogobojną matką, żoną, jak można się zajmować domem, jak można prowadzić ten dom, jak zajmować się dziećmi. Dlatego ja zachęcam wszystkich, naprawdę zachęcam braci i siostry do tego, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami, żeby dzielić się nie tylko na forum publicznym, nawet nie przede wszystkim na forum publicznym, ale przede wszystkim, żeby znaleźć może jedną, dwie osoby, z którymi można się naprawdę dobrze porozumieć, którym można przekazać całą tą wiedzę, którą Bóg już w nas wlał. I to nie muszą być jakieś niesamowite rzeczy, tak? Ale Bóg mi pokazuje, że ta mądrość, którą możemy się dzielić na co dzień ze sobą nawzajem, jest nieoceniona. I czasami nawet nie jesteśmy w stanie docenić to, czy my nie jesteśmy, nie wiemy, jak bardzo ubogacamy innych, jak bardzo jesteśmy, jak wielkim jesteśmy błogosławieństwem dla nich. W Przypowieściach Salomona, to już ostatni werset, czytamy 17 rozdział i 6 werset, mówi tak, że koroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie. Koroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie. I mężczyzna, który ma syna, który idzie w jego ślady, może naprawdę nazywać się szczęśliwym i powiedzieć, że Bóg mu błogosławił. Ale wyobraźcie sobie, jak się czuje mężczyzna, który wychował syna, którego syn wychował syna tak samo. To jest dopiero niesamowite uczucie. To jest dopiero niesamowite uczucie spełnienia tej misji, którą Bóg daje, tak, aby czynić uczniami, tak, bo czynić uczniami nie tylko mamy inne narody, ale także przede wszystkim u siebie w domu. Więc wnuki, te, których wy już się może niektórzy z was doczekaliście i ja mam nadzieję, się kiedyś doczekam, one będą prawdziwą koroną dla mężczyzny. One są prawdziwą koroną także dla kobiet, bo wtedy dopiero widać, jak bardzo nasze życie jest przesiąknięte Bogiem. Dopiero wtedy widać, jak bardzo żyjemy tym Słowem, o którym tak często mówimy. Ja zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do tego, żebyście właśnie żyli tak, żebyście czynili uczniami nie tylko tych, którzy są dookoła nas, którzy potrzebują zbawienia w Jezusie Chrystusie, którzy jeszcze Go nie znają, ale też żebyście czynili uczniami wszystkich tych, którzy potrzebują także pomocy na co dzień, a którzy już znają Jezusa, którzy nie wiedzą może o wielu różnych rzeczach, które są potrzebne w naszych życiach. Ja tak miałem z wujem Grzegorzem. Jestem pewien, że znajdzie się przynajmniej kilka osób tutaj na sali, które może powiedzieć amen do tego, że są takie rzeczy potrzebne, że mają takich ludzi dookoła siebie, od których mogą czerpać i do których mogą kierować takie słowa, które mogą dawać. Jestem pewien, że każdy z was jest w stanie nauczyć się od innych, od starszych, mądrzejszych, ale jest także w stanie przekazać wiele tym młodszym, bardziej niedoświadczonym. I tu nie tylko chodzi o wiek, tu chodzi przede wszystkim o mądrość życiową, ta, która idzie razem z doświadczeniem, ta, która idzie z wiarą. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz powstali, żebyśmy modlili się do naszego Boga, aby On był uwielbiony przez nasze życie i aby to słowo było prawdziwe. Amen.